Była akcja, gdzie prokuratura stawia im zarzuty, czy w ogóle prokuratura słucha w sprawie rzekomego gwałtu. Większość twórców kłamała. Kłamała swoich widzów i do dzisiaj udają, że nic się nie stało, no bo kłamała mówiąc, ej, ma wyrok do odsiedzenia za, to dosłownie zabicie trzech motocyklistów, bo wyprzedzała nad zabudowanym 120 na ciągłej i wjechała, skosiła trójkę ludzi. Bardzo chciałbym każdą osobę, która napisze na kogoś PDF, gwałciciel i inne, żeby spotkało to samo, żeby ktoś go fałszywie o coś oskarżył.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
To druga część odcinka z udziałem Micha. Pierwsza zebrała bardzo pozytywne recenzje i sporo wyświetleń. Zachęcam, żeby i pod tym filmem zostawić polubienie. Tytułem wprowadzenia chciałbym tylko zaznaczyć, że w czasie nagrywania wywiadu ogłoszony został prawomocny wyrok dotyczący Adama Kornackiego i Patryka Mikiciuka. Znani dziennikarze zostali uniewinnieni przez sąd apelacyjny w Katowicach, zamykając w ten sposób całą sprawę.
Bardzo dużo zmian, powiem Ci szczerze, było w kręgach motoryzacyjnych na przestrzeni ostatnich kilku lat od czasu naszego pierwszego wywiadu. Na skutek loterii połowa branży została zawinięta na długie miesiące. Mieliśmy też kilka skandali obyczajowych z udziałem prezenterów telewizyjnych. Tak. Praktycznie osób, które by przeszły jakoś suchą stopą, zbyt wiele nie ma. Więc to też jest jakaś wskazówka, że tak po prostu życie wygląda, że wszyscy zmagamy się z jakimiś dylematami. Ale powiem Ci szczerze, że też wyzwaniem często przy tej skali popularności i też biorąc pod uwagę, że każdy jakoś tam sobie chce życie poukładać, są zagrożenia natury tej obyczajowej, czyli też łatwo człowieka skompromitować. Wysoką cenę zapłacił Adam Kornacki, który będąc legendą TVN Turbo z telewizji musiał zniknąć. Teraz odbudowuje się na nowo w innej stacji. Wiem, że orzecznictwo w tym zakresie jest bardzo mu sprzyjające, więc możliwe, że on suchą stopą z tego wszystkiego wyjdzie. Zresztą rozmawiałem jakiś czas temu z Adamem. Też wiedząc, jak ten świat wygląda i komuś trzeba zaufać. Ja mu zaufałem, jakieś tam wsparcie mu, jakiegoś wsparcia mu w wiadomości udzieliłem. Natomiast zastanawiam się, jak Ty na to wszystko patrzysz, co się dzieje w tej branży. No bo jak się patrzy dzisiaj okiem laika, widza na branżę motoryzacyjną YouTube'ową, to można pomyśleć, że prawdziwa Sodoma i Gomora, tych zawijają, tamci mają jakieś zarzuty. No.
Słuchaj, ja mam na to bardzo proste rozwiązanie, ale niestety nie krótkie, więc możecie sobie teraz wcisnąć pauzę, iść po popcorn, po kanapkę. Bo zaczynając po kolei od obyczajowości, od etyki i moralności, to tu muszę pochwalić mojego ojca. Tak, bardzo go pochwalę. Bo dalej zakorzenił we mnie jedną rzecz. Łyżeczką, k***a, nie chochlą. No i to jest temat loterii. Chcesz się nachapać kosztem widzów? No bo co to znaczy, że widzowie, którzy dają Ci wyświetlenia, pieniądze dzięki tym wyświetleniom, reklamodawców dzięki tym wyświetleniom, a Ty jeszcze robisz pseudo akcję charytatywną, w ogóle dobromoście wszystkie, obrażeni na mnie, że ja tak mówię, gdzie mówisz widzą, że Ty kupujesz furę, Ty ją robisz, a oni w zamian za to, że kupią gówno wartego e-booka, zrzucają się na nią. Jakiś siebie jest Robin Hood, rozumiesz? I na takim fejmie no, jedna osoba wyjechała najbardziej, najmocniej. Gdzieś tam wybuchła aferka. Nikt nie został jeszcze skazany, oskarżony, jakoś tam, może oskarżeni pozostawali, nie? Ale de facto tam jest kwestia moralna. Jeżeli moralnie nie masz problemu z tym, żeby od ludzi, którzy, dzięki którym istniejesz, dzięki którym zarabiasz, a chcesz zarobić jeszcze więcej, no bo wiesz, fajnie zarobić 300, 500 banieczkę na jednej akcji, nie?
To były dużo większe kwoty.
No ale u mniejszych twórców to były czasami setki tysięcy tylko, albo dziesiątki tysięcy, nie? A potem się zdziwisz, że jak wybuchło gówno i szambo, to nagle jesteś stalkowany. Większość, nie wszyscy, ale większość twórców kłamała. Kłamała swoich widzów i do dzisiaj udają, że nic się nie stało, no bo kłamała mówiąc, ej, ja inwestuję, ja wydaję. To jest zajebiście duża różnica, bo to ja inwestowałem jako twórca i będę za każdym razem to podkreślał. I ja wydawałem, ale ja nie ryzykowałem, bo nie chciałem żadnego zwrotu pieniężnego za to, tylko chciałem po prostu komuś się odwdzięczyć. A że pomysł był fajny, się skopiował, spoko.
Za chwileczkę wrócimy do wywiadu, ale teraz bardzo ważna informacja, do której widzowie na pewno są już przyzwyczajeni. Marka Car Vertical, z którą współpracuję od lat, przygotowała 20% rabatu na zakup raportu, w ramach którego każdy z Was po numerze VIN może sprawdzić stan dowolnego samochodu. Posługując się kodem DUZY otrzymacie specjalną zniżkę umożliwiającą weryfikację przebiegu pojazdu, jego wyposażenia, wypadkowości. Do niektórych raportów dodawane są także zdjęcia. Posiadanie takiej bazy wiedzy na pewno sprawia, że łatwiej jest negocjować cenę, nawet jeśli auto nie zostaje skreślone po poznaniu jego nieoczywistej historii. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu.
Etyka i moralność. No tu mamy znowu duży dysonans, bo mówisz o Patryku i
Adamie.
No obu panów znam, pozdrawiam jakkolwiek. Mniej się trzymamy, bardziej znam. Ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat z dwóch powodów, bo ja nie byłem święty i tu w tym wywiadzie też powiem, że nie byłem święty i tyle. I nie jest to powód do dumy w ogóle, więc przejdę płynniej. Ale była akcja, gdzie prokuratura stawia im zarzuty, czy w ogóle prokuratura słucha w sprawie rzekomego gwałtu. I tu dochodzimy do początku naszego wywiadu. Jak łatwo opinia publiczna
wydaje wyroki.
Wszyscy wydają wyroki przed sądami. Dokleja się komuś łatkę za coś, czego nie zrobił. No więc normalne, że przy takiej skali, kiedy to już media cię po prostu rozjeżdżają, jeżeli prokuratura mówi, że dobra, oni nic nie zrobili i są uniewinnieni, no to cieszysz się z tego, nie? Ale z drugiej strony masz cechę, o której się nie mówi. Dobra, super, nic nie zrobiliśmy, nie jesteśmy winni. No jesteśmy, jeżeli zdradziliśmy, zamknęliśmy się z dupami, no to wiesz, tam tu by się popukał. No tak, dobra, byłem nieuczciwy wobec żony i rodziny, no ale nie zrobiłem tego przestępstwa, no byłem kurwia i tak dalej, ale nie popełnię tego przestępstwa. Tam retoryka była, jupi, jesteśmy niewinni. No to winne czy niewinne? Ze strony prawnej niewinny, ze strony moralnej winny. I takich afer było multum. Multum i jest do dzisiaj, tylko że one przeszły właśnie w sferę motoryzacyjną. Sfera motoryzacyjna, ja powiem wprost, gdyby nie zmonetyzowanie rozdawania samochodów, no bo bądźmy szczerzy, że no firma, która...
Ja też nie jestem pewien, czy tam był faktycznie jakiś stosunek seksualny, że tak powiem, więc...
To nie chodzi o to, czy był. No nie chodzi o to, że zdradziliśmy nawet. Ale była akcja, że no jednak z dupami jakimiś się na hotelu wylądowało, nie?
Wiesz co, no...
No można, wiesz, to różnorako. Ja nie mówię, że tu trzeba...
Ja oczywiście nie chcę tutaj w żaden sposób stawać po jednej bądź drugiej stronie, ale też kilka razy miałem taką sytuację w swoim życiu, że też, nie wiem, siedziałem gdzieś z kimś, gdzie realnie rzecz ujmując, teoretycznie mógłbym być o coś posądzony, chociaż realnie rzecz ujmując, do niczego kompletnie nie doszło. Ale nawet pamiętam kiedyś, jak byliśmy na jakimś wyjeździe motoryzacyjnym, siedziałem z bardzo popularnym zawodnikiem MMA i też z tyłu głowy zarówno ja, jak i on mieliśmy to, że żeby tylko jakiś nie wyniknął problem polegający na tym, że w sumie siedzimy, rozmawiamy, nic się nie dzieje, ale jednak jesteśmy w czyimś pokoju i zaraz się okaże, że coś zrobiliśmy złego, a nic się kompletnie nie wydarzyło i nic nie zrobiliśmy. Natomiast no, to już jest taka, wiesz, paranoja, w którą ludzie zapobiegawczy, taki jak ja i wspomniana legenda sportów walki, myślimy kilka kroków do przodu, więc...
No i no tu mamy klutego, nie? Bo ja nie mówię, że ktoś coś zrobił, ale zamknęli się gdzieś tam i tak dalej, więc to może być zawsze trojako odbierane. Może się to nie podobać komuś, nie? Natomiast no, warto powiedzieć, że no, sytuacja, gdzie było się, że ta sytuacja miała miejsce fizycznie, że byłem ja i te osoby, no miała miejsce, to jest bagatelizowane. Nie wiadomo, co tam zaszło. Nie mówię o nich konkretnie, mówię o samym czynniku, że pierw zmagamy się z tym, że publiczność nas oskarża, potem mamy czynnik jakiś tam moralny, gdzie rodziny cierpią na tym. No a finalnie mamy sytuację, w której i tak się musimy wytłumaczyć, czy my tam z tymi paniami coś robiliśmy, czy nie robiliśmy. Bo to już tylko panowie, panie wiedzą, nie? Ale no, jakby nigdy w życiu ani jednego z panów nie podejrzewałem o to, że doprowadziłby do takiej sytuacji, bo no, znam obu panów. Patryka bardzo, bardzo znam. Natomiast no, nie zapominajmy, że gdzieś tam w pokłosiu znowu ludzie właśnie to wypominają, że ej, no ale z dupami u siebie na hotelu się zamknęliście w pokoju, nie? I była libacja. No okej, okay, no czy to było moralne, czy nie, wiesz, to znowu nimi oceniać. Tylko znowu nie zapominajmy o tym, że ten świat jest tak skonstruowany, że ludzie żyjący w przestrzeni publicznej będą w przestrzeni publicznej rozliczani i tyle. I ja absolutnie nie jestem wzorem cnót do tego, żeby umoralniać, natomiast wiem, że jest to świat niełatwy i na pewno to, że bardzo chciałbym każdą osobę, która napisze na kogoś PDF, gwałciciel i inne, żeby spotkało to samo, żeby ktoś go fałszywie o coś oskarżył, przez lata przypiął mu łatkę, a potem po 5 latach procesowania będziesz ich pozywał, bo wygrałeś, zostałeś uniewinniony, tylko już nikt nie będzie o tobie pamiętał. Sytuacja prosta. Te wszystkie nasze YouTube'owe... kurde, jak nazwać Konopskiego?
Twórca z sektora komentarzy.
A, komentarzy wszystkie, właśnie. Te sekcje komentarzy. Jak łatwo było zrobić z Leksia PDF-a, bo była taka głośna sprawa z jednego takiego grubaska rudego. Chłop wyfrunął ze wszystko, on zrujnowano mu
zniknął,
zniknął, zakopał się pod ziemię, ludzie go wyzywali, a potem się okazało, no w sumie ja tej laski nie dotknąłem, no bo jej nie dotknął, w sumie z nią tylko pisał, a w sumie to ona mu nawet fałszywy dowód pokazała. I jak zdjęcie pokazano tej laski, to w życiu byś nie powiedział, że ma 14, tylko że masz 19. No to o czym my tu mówimy? No bo komentary zrobiło nagonkę i to samo trochę było z Pandorą. Wystrzelali do wszystkich, władza się uruchomiła. No i co? No to jest jak jest. No.
Podobnie w sumie z loteriami, no jak się okazuje
oczywiście,
na ten moment.
Że tak, bo to jest sprawa, z tymi loteriami tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o jedną rzecz, tak powiedziałem w swoim materiale na Miłośnikach, bardzo obszernym, brzydka prawda o loteriach. Tu chodziło o to, że sąd kwestionuje, nie sąd, przepraszam, a prokuratura kwestionuje to, czy ta loteria była promocyjna. Dlatego, że do dzisiaj w przestrzeni publicznej firmy używały loterii promocyjnych, bo łatwiejsze przepisy, mniejsze podatki i tak dalej. Czy właściwym było to, że promujemy produkt, który tworzymy tylko na czas tej loterii? Rozumiesz, to ewidentnie śmierdziało, nie? Nie było żadnego e-booka, czy niektórzy mieli. Owszem, parę osób na palcach jednej ręki i dwie albo trzy miały. Ale większość twórców na palcach, większość twórców tworzyła jakiś sztuczny twór, który tak naprawdę był e-bookiem, na czas trwania loterii po niej znikał, przed nią nie był. W czasie trwania loterii był promowany. No i co? Jeszcze tak nie pilnowano tego słowa, więc mówiono nie kup e-booka, tylko mówiono kup los. I trochę tak pod tą ustawę hazardową no, się podjechało za mocno, nie?
A jak kwoty były duże, to już było za co się zabrać.
No i pamiętajmy jedną rzecz, że państwo lubi szwabić ludzi. Oczywiście mówię to o podatkach i tak dalej, ale jak ktoś szwabi państwo i wjeżdża na jego terytorium, oczywiście to jest daleko idąca hipoteza, bo mówię, poczekamy, czy te sprawy w ogóle, wiesz, jak się zakończą i tak dalej. Na pewno przerysowaniem i przeskalowaniem były te wszystkie akcje czarnych wjeżdżających wszędzie, wszem i wobec.
No typowa budujących. Pokazówka, nie?
Pokazówka, tak, tutaj... No, włodarze nasi państwa, tak samo jak Pandora Gate, włodarze się wypowiadają, ministrowie w ogóle, a to, a tamto, a na koniec co, nikt nikogo nawet nie przeprosi, nie? I masz teraz sprawy różnej maści znowu z pana Żaka na przykład, który dostaje 20, no i okej, okay, spoko, bardzo fajnie, ale no masz równolegle sprawę, gdzie jakaś syna, pani, która jest córką dentystki znanej, ma wyrok do odsiedzenia za no dosłownie zabicie 3 motocyklistów, bo wyprzedzała nad zabudowanym 120 na ciągłej i wjechała, skosiła 3 ludzi. Sąd jej przyklepał roczek albo 5, nieważne. Najpierw odwleczono jej przebywanie kary, ze względu na to, że mogła staż dentystyczny przedłużyć. Rozumiesz? Przepraszam, moja córka teraz nie może, bo ona staż musi odbyć w Wysoki Sądzie. Jesteście są równi i równiejsi, nie? Więc to prawo w Polsce jest do dupy, a przynajmniej jego egzekwowanie. A teraz wyobraź sobie tą samą dziewczynę, już staż ok, ale teraz no, biegły ocenił, że ona nie może odbywać kary ze względów zdrowotnych. No k***a, jakie to przypadki w tym świecie rządzą się, nie? Albo sytuacja Majczaka za jeden, nie? Gdzie tam 3 paki wywalił w SIDA. To ten nie miał nic naćpane, nie miał nic nachlane, ale bardzo ciekawy wywiad obejrzałem u Stonogi, gdzie tam też się coś podrywało trochę, ale okej. Okay. Gdzie pierwszy raz dano temu człowiekowi się wypowiedzieć i się okazuje, że trochę ludzie pomylili początkowe fakty. Prędkość była, manewr był, ale chłop był zabrany przez policję, badany, trzeźwy, nienaćpany, przegiął pałę jadąc tyle i to jest ewidentnie nie do odwrócenia, ale prokuratura mu na początku nie przyklepała żadnej winy, tylko powiedziała, że on jest poszkodowanym, no bo to tam na tamten czas tak ja mu wyjechałam. Ale później, kiedy sprawa stała się medialna, chłop miał swoje firmy i tak dalej, warto obejrzeć początek wywiadu, bo reszta to tam jest szmira. Jak państwo pod publikę wystawia nakazy, listy, czego się nie spotykało, jak on, czy on tam uciekł do Dubaju, czy nie, nie wiem, mam to w dupie, twierdził, że jeździ ze swoją firmą, to już daleko było idące, ale początkowe wyjazdy, nikt nie miał problemu, on się pytał policji czy prokuratury, że on jedzie do Niemczech, bo ma targi, jedzie tu, bo ma targi, wiesz, nie dano człowiekowi się wypowiedzieć, nie ujmuje to mu jego winy. Ale ważne jest to, żeby zobaczyć w takim wywiadzie, jak działał aparat państwa, rozumiesz? Że aparat państwa zrobił nagonkę medialną, a potem do tego stukał kwity. I nawet kiedy ten wywiad się układał, to państwo polskie nie dostosowało odpowiednio, wiesz, wszystkich nie spełniło norm, nie? Zmieniano kwalifikacje czynów, prokuratorów, biegłych i tak dalej. Więc nie, no, ja nie uwierzę, że ten chłop jest niewinny. Uważam, że tam jest współwinny, zwinny na niego, no bo wiesz, nie zrozumiałem jest, co tak ja zrobiła, że zjeżdżają ze skrajnie prawego na lewy, ale skrajnie niezrozumiałe jest, dlaczego leciał trzypaki 280. Natomiast to była sytuacja, w której znowu, jak w Pandorze, internet wydał wyrok, śledczy przeprowadzili internetowi śledztwo, a dopiero potem prokuratura, działając swoim tempem, pogoniona przez, wiesz, ministrów, którzy wystąpili i powiedzieli, że żądają go, on ucieka, to, a tamto, list gończy. No dobra, ale tam...
Medialna sprawa, duża presja społeczna.
Ujawniono w liście gończym dane zamieszkania jego rodziców i inne rzeczy, które nie tyczą sprawy, i zniszczono innym ludziom też życie. I teraz inni powiedzą oko za oko. No dobra, no rodzice zrobili co mogli, żeby tego chłopaka wychować. To jeszcze teraz mieli być straszeni, napadani, stalkowani, zastraszani. Tam ludzie się potwornie zachowali, nie? Tłum poniósł się niesamowicie. Co po raz kolejny, podkreślę, nie umniejsza winy pana Majtczaka, że no kózg za szybko z dwa razy.
Poruszyliśmy kilka takich bieżących tematów, ale też... Człowiekiem, który w czasie naszego pierwszego spotkania przed kilkoma laty wiódł prym w internecie, niewątpliwie był Budda. Jak ty widzisz jego przyszłość w internecie? Czy uważasz, że jeszcze on w ogóle ma potrzebę robienia czegokolwiek?
Finansowo absolutnie nie ma. Tym bardziej, jak zwolnili te nagrody tym firmom i tak dalej. Personalnie, no tam na pewno się podklejało trochę, tak jak mi kiedyś, i tam, żeby wrócić do takiego normalnego funkcjonowania, to trzeba by pewnie, a może pracuje nad sobą, nie wiem. Natomiast jest wiele rzeczy, które musiałby wyjaśnić, żeby wrócić do przestrzeni. Tam całą relację z tym Hozę, z tym illegalem, bo no tam padło, wiesz, stworzyło obraz, jakby budował obraz kogoś, kim nigdy nie był, z tych rzeczy, które wynikają. Potem masz Grandę Kolekcjonę, czy Kolekcjonę, bardzo fajny kanał, który tak rozkopuje właśnie takie rzeczy, i bardzo go tam rozkopał, że w każdym wywiadzie kłamał, w każdym wywiadzie manipulował, każdemu inną historię swojego ja sprzedawał, więc de facto nie wiemy, kim jest ten człowiek, więc czy da się wrócić? Można wrócić i udawać, że nic się nie dzieje, tak? Dzisiaj to robi i po raz kolejny twierdzi, że wiesz, zrobił content, żeby teraz swoja platforma, i on robi na swoje, może robi biznes, no niech robi, ale przecież on wrócił w jakiś sposób, nie? Tylko nie ustosunkowuje się do tych wszystkich spraw, i może to jest dobra taktyka, może to przycichnie, bo to przycicha za każdym razem.
Choć sam przed chwileczką mówiłeś, żeby nie wydawać wyroku za wcześnie.
Tak, 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 oczywiście, więc tu nie chodzi o to, że właśnie on się powinien odnieść do tych spraw, nie loteriowych.
Czyli uważasz, że powinien być nagrany jakiś wywiad czy film, tak?
Za dużo już tam go skopali, żeby nie odnieść się do tego, uważam, jeżeli chciałby budować wizerunek, ale ma też wiernych fanów, których nie interesuje to, czy naprawdę był na zmywaku, czy naprawdę tam jakieś wały poszły na leasingach, no bo takie były materiały w sieci, do których warto by się odnieść, choć prokuratura w tym zakresie nie prowadzi śledztw, tak samo w loteriach, z tego co wiem, no jeszcze nie ma żadnych wyroków, więc w loteriach faktycznie bym siedział cicho, dopóki nie sąd nie uderzył młotkiem, ale mówię, tam w międzyczasie bardzo dużo spraw padło z tym illegalem, dużo spraw padło z tym samym początkiem i tak dalej, więc...
Tylko też trzeba pamiętać, że on się w żaden sposób do tego nie ustosunkowywał, więc to jest taka sytuacja, jakby człowiek, który zarzuca ci coś w kontekście nieprawidłowości w warsztatach, mówił, a ty pozostajesz na to obojętny. Każde milczenie sprawia, że druga osoba, druga strona zyskuje jeszcze większy rezon i śmiałość w opiniach.
Oczywiście.
Ale też ja mam taką zasadę ograniczonego zaufania do wszystkich. myślę, że też wiemy, jak internet działa. Ciężko mi tutaj wyrokować. Staram się zawsze stać gdzieś w środku, neutralnie spoglądać i no, myślę, że tutaj nie ma co w jakikolwiek sposób człowieka kategoryzować, jeśli nie poznałem strony ani jednej, ani drugiej.
Nie, tutaj mamy dwa kije, które wymieniłem. Jeden, który mówisz, czyli Jose, no bo to jest wypowiedź jednego człowieka przeciwko drugiemu człowiekowi i tutaj no niby zdradzanie faktów, ale tych faktów nie widać. Choć tam jakieś kwity pokazywał i tak dalej, to już jest ich sprawa. Ale mamy tutaj samego Kamila, który po prostu przez Grande Connexione został podliczony własnymi słowami, czyli wywiady, w którym w każdym mówił coś innego, rozumiesz? Tam jedną samą historię opowiadał 6 razy na odwrót. To jest problem, który uważam, że należy wyjaśnić, jeżeli byłeś inspiracją na zmywaku, a potem się okazywało, że nie. No po prostu, jak gdybym miał taką sytuację, że ktoś mi coś takiego publicznie wybija, zestawiając moje tylko słowa i wypowiedzi, nie manipulując ich, tak jak zrobił to TVN, wycinając, wiesz, fragment filmu i zestawił suche fakty, no to ja bym z chęcią siadł i powiedział tak, no dobra, no zjebał, albo nie zjebał, albo miałem coś innego na myśli, whatever, wiesz. Albo przyjął taktykę siedzenia cicho. Natomiast na dzień dzisiejszy to on nie zniknął. No, on wrócił na swój YouTube, wrzuca tam kawałki filmów, które przekierowują na jego platformę. Ludzie to różnie oceniają. Mi tego nie oceniać. Mam to w dupie. I tyle. No, niech se tworzy, niech se robi. A jeżeli chodzi o prawo, no to tak jak powiedziałem, w całej tej sprawie nie ma czegoś takiego, żeby powiedzieć, że ci youtuberzy byli winni. Jedyne, czego było się winnym, to tylko tego kłamstwa, że się kłamało, że ja coś robię, rozumiesz, że ja jestem tutaj bohaterem. No bo to jest fakt, że to firma, która to robiła, to firma kupowała te auta, firma organizowała to wszystko, twórca nie ponosił żadnych kosztów. No to trochę jest inaczej, nie?
No potem z tego pierwszego przychodu były niwelowane koszta, które były związane z organizacją loterii w postaci chociażby zakupu samochodów czy postawienia całej tej infrastruktury, a następnie kwota, która została w zależności od renomy twórcy, była dzielona w proporcjach 50 na 50 albo 80 na 20 albo 90 na 10.
I z wieloma twórcami rozmawiałem, wiesz, i się pytali, czy w to wejść i tak dalej. Ja zawsze miałem taki ten stosunek, mówiłem tym twórcom, że no wiesz, ja tak tego nie czuję, nie?
Ja powiem, że miałem jako trzecia osoba w Polsce propozycję organizowania tego typu działalności, loterii właśnie, ale jakoś mi to nie pasowało i w czasie takiej rozmowy między Bydgoszczą a Toruniem na tej trasie, rozmawiając przez telefon, doszliśmy do porozumienia, że nie czuję tej koncepcji i odpuszczam. Ale wtedy miałem okazję zobaczyć, jak to wygląda. I później powiem Ci szczerze, że miałem też taką sytuację autorską, że kiedyś przyjechała do mnie dziewczyna Buddy odebrać jakąś rzecz Kamila, którą zostawił u mnie. Nie pamiętam, co to była za sytuacja, ale chyba jakaś czapka czy coś takiego. No i wiesz, miałem taki wtedy moment, że sobie myślę, kurczę, można było tę loterię organizować. Piękny oliwkowy urus. Wychodzi bardzo sympatyczna dziewczyna, rozmawiamy chwilkę, ale później się okazało, że dzień praktycznie po urodzinach, bo Kamil jest chyba dzień później niż ja się urodził, oczywiście w innym roku, jakieś tam życzenia sobie składaliśmy, to się okazało, że miała miejsce ta sytuacja, która niewątpliwie wywróciła polskiego YouTube'a, bo ostatnio rozmawiałem z jednym z klientów, który działa w sektorze inwestycyjnym i chciał na jakiś wyjazd prasowy zabrać twórców z sektora motoryzacyjnego i okazało się, że większość z nich ma zakaz opuszczania kraju.
Tak, więc powiedzmy sobie szczerze, że poza dla mnie kwestią moralną, która była nie taka, bo przekaz, jeżeli twórca kłamie, no to już jest dla mnie, to już jest straszne. Ja tą firmę przecież znałem, ja tych ludzi z tej firmy znałem, jak oni jeszcze nie wpadli nawet na ten pomysł, a potem wpadli i no, dla mnie to było po prostu fakt. No i jak oni do mnie przyszli, żebyśmy robili, to ja powiedziałem, dobra, zrobimy, przecież ja powiedziałem, że zrobimy. Ja powiedziałem wprost, że zrobimy, tylko nie zrobiliśmy nigdy. Wiesz dlaczego? Bo się bardzo nie podobało to, co powiedziałem, że ma być. Czyli ja powiedziałem, ja nie będę kłamał. Ja nie będę kłamał, że ja przeprowadzam sztuczną akcję. Ja powiedziałem, że mogę zrobić coś promocyjnego. W ogóle umówiłem się, żeby napisać, wiesz, porady znowu i tak dalej. Zrobić coś, co istnieje namacalnie fizycznego, książkowego. Przede wszystkim nie podobało się przekaz i nie czuli tego, że to może kliknąć, bo bym powiedział, że to nie ja, tylko firma taka i taka kupiła auta, które ja przygotuję.
No, chciałeś, żeby to wybrzmiało?
Nie, no chciałem, żeby to było prawdą. No co w tym złego, skoro taka jest prawda. No to jednak to nie taka prawda. Więc no, to wszystko było. No, jakby dlatego się nasze drogi rozeszły. Nie podobała mi się ta retoryka, że mam mówić, że to ja coś kupuję, albo że ja robię akcje dla widzów, bo ja swoje akcje to robiłem i nie trzeba było na nie się zrzucać, więc okej. Okay. A dwa, nie podobała mi się ta retoryka. Chciałem, żeby się z Ghostem umówić. Chciałem z Ghostem już, czyli osobą, która pisze, wiesz, teksty, ty dyktujesz, jak ktoś pisze, i stworzy coś prawdziwego, co będzie namacalne i realne.
Znany schemat przy produkcji książek przygotowywanych na zlecenie różnego typu, dajmy na to, coachów biznesu, czyli dyktowanie za kilkanaście tysięcy złotych treści książki, potem ktoś to w jakiś sposób redaguje, wprowadza jeszcze jakieś przykłady, zdjęcia, spina to w całość i książka jest sprzedawana. No tak to po prostu wygląda, no taki jest ten biznes. Mało się o tym mówi, rzadko się o tym mówi, też z tego względu, że wtedy mogłaby być też gorsza sprzedaż. My powoli dojeżdżamy do miejsca docelowego, trochę pokrążyliśmy po Krakowie, też z tego względu, że jestem przekonany, że na Instagramie mamy pewnie z kilkadziesiąt oznaczeń, dużo, dużo pozdrowień, spojrzeń. Zawsze tak to jest przy okazji wywiadów w Złotym Maluchu, gdzie jest to jakaś forma jeszcze promocji kanału. Gdybyśmy siedzieli w studio, to o tym wywiadzie wiedziałbym tylko ja i ty, jeszcze ewentualnie operator kamery. Natomiast tutaj tak aktywnie wychodzimy i w ten sposób też bezpośrednio spotykamy się z widzami w ruchu ulicznym. Czy chciałbyś na sam koniec dzisiejszego wywiadu, nie wiemy kiedy będzie kolejna okazja, przejechać się maluchem, zobaczyć jak to jest?
Ja wiem, ja sprzedałem swojego maluszka, jest to dla mnie bardzo boląca sytuacja, bo biegi mi się wbijają pod nogę mocniej niż tobie.
A no tak, no przecież nogi są jeszcze dłuższe chyba niż
tak,
u mnie.
Tak, dokładnie, więc
podziękujesz.
Dziękuję ślicznie za tą okazję i możliwość, nie skorzystam. Mojego trochę miałem przerobionego jeszcze, żeby wiesz, podpiłowaną gałkę i tak dalej, więc i wiem, że są doznania niesamowite, bardzo, bardzo za to cenię i szanuję. Natomiast faktycznie, no kto by się spodziewał, że Fiat 126P, który sam w sobie już jest niesamowicie rozpoznawalny na ulicy jako auto, które już nie jeździ, jeszcze w takim niedelikatnie bym powiedział glamour złotym kolorze ekskluzyw nie będzie zwracał uwagi. No tu się wszyscy patrzą i uśmiechają.
Tak, tak jest niewątpliwie. Doceniam twoją asertywność i to, że bez żadnej kokieterii tutaj odpowiadasz wprost, że nie jest ci bliskie prowadzenie w tej chwili samochodu. Wielu gości moich prowadziło, ale też z różnym skutkiem, więc też nie każdemu proponuję. Chyba jesteś od czasu ministra Żurka chyba drugą osobą, której chciałbym kierownicę oddać.
Ja z przyjemnością, ale wiem jak to się po prostu kończy, że 1, 2 i 3 to już wybija mi ścięgno w kolanie, nie? Jeszcze przesunę na 2, wiesz, a dalej już nie. Więc tak, no i cieszę się, że wiesz, mogliśmy się po latach znowu spotkać, wymieniać spojrzeniami na światopoglądem przed wywiadem, że życie takie jest. Ja każdy wywiad uważam, że jest po prostu taki, jak ma być szczery, a że przez 11 lat, od pierwszych wywiadów do dzisiaj, z takiego kozaczka szczekliwego, wiesz, co to nie on, fura, bura, ksiądz wichura, pewnie dalej ten odbiór taki będzie, no ale gdzieś na pewno się trochę zmieniam w wielu kwestiach. Im dłużej siedzę w tej drugiej pozycji, na którą zawsze się patrzy, a siedząc w pozycji fotela, którym byłem, no to jednak mam połowę dorosłego życia spędzoną z jednej strony ekranu, a drugą połowę dorosłego życia będąc w tym telewizorze, który jest oglądany, czy telefonie, więc jestem w stanie sobie już dzisiaj bardzo mocno to zostawiać i być wyrozumiałem nawet dla kogoś, kto mi ciśnie, bo no, ja rozumiem, po prostu. Może ja bym tego nie zrobił tak mocno, ale rozumiem.
Drodzy widzowie, bardzo wam dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że dużo szczerości, dużo prawdy ze słów mojego gościa wybrzmiało. Serdecznie was zapraszam do opisu filmu, gdzie zostawiliśmy kilka linków też powiązanych z dzisiejszym odcinkiem. Na karcie końcowej znajdziecie z kolei odnośnik też do kilku materiałów mojego gościa, do jego kanału. Można zerknąć, rzucić okiem, wyrobić sobie własne zdanie i zachęcam do tego, żebyśmy się szanowali w sekcji komentarzy. Dzięki wielkie i do zobaczenia za kilka dni na YouTubie.
Cześć!
Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.